Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z autorką książki wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ja nazywam się Adam Leszczyński, moim gościem dzisiaj jest pani dr Paulina Kodoni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka książki Architektura oddzielenia dotyczącej konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami. I moje pierwsze pytanie do pani dotyczy tytułu. Użyła pani słowo oddzielenie, które mi bardzo przypomina apartheid. Tak naprawdę chodziło o oddzielenie, prawda? Taka była ideologia używana przez twórców systemu segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki. Czy to jest sugestia z pani strony, że tam dochodzi do czegoś podobnego, bo do odbudowania nowego apartheidu pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami? Bo takie zarzuty często pojawiają się na Zachodzie. Jakie jest pani zdanie w tej sprawie?
No tutaj trzeba by było zacząć rzeczywiście od definicji apartheidu i najprościej mówiąc jest to przeciwieństwo integracji czy asymilacji. Tak? Jest to pewna doktryna polityczno-społeczna, która ma na celu oddzielenie, osobny rozwój dwóch jakichś grup. I to, co się dzieje na zachodnim brzegu od zresztą dłuższego czasu, od ponad 50 lat, odkąd tam Izrael przejął to terytorium, to ma bardzo wyraźne, moim zdaniem, elementy takiej polityki oddzielenia, dezintegracji, separacji. Tak? Tu oczywiście jest kwestia słowa, jakie sobie wybierzemy. Jedni nazywają to apartheidem, inni no właśnie separacją, oddzieleniem, obroną antyterrorystyczną, wreszcie Izrael to nazywa. Myślę, że ważne jest i to, co starałam się pokazać w tej książce, ważne jest pokazanie tego skutków tego, co się dzieje, do czego to prowadzi.
No właśnie, bo apartheid był systemem ucisku, tak? Dzisiaj jest uznawany za coś haniebnego, coś, co spowodowało gigantyczne szkody, wyrządziło wśród czarnych Afrykanów w Republice Południowej Afryki. Czy to jest właśnie, ta sytuacja się powtarza na zachodnim brzegu, o którym pani pisze? To znaczy, czy to Izrael jest opresorem, jest państwem, które uciska i uniemożliwia rozwój gospodarczy, społeczny Palestyńczykom?
Moim zdaniem dokładnie tak. Oczywiście różne narzędzia są stosowane, niekoniecznie takie same jak w przypadku Afryki Południowej. To, na czym ja się skoncentrowałam w tej publikacji, to jest ten system, te narzędzia związane dosłownie z architekturą przestrzeni, z architekturą, z ingerencją w krajobraz. I staram się przedstawić, jakie to ma konsekwencje. Nie dotykam tu tak bardzo systemu prawnego, który jest oczywiście odrębną historią i wartą przeanalizowania. W przypadku Afryki Południowej to były bardziej te narzędzia prawne. W przypadku Izraela to są również narzędzia architektoniczne, których akurat z tego, co pamiętam, w Afryce Południowej nie było.
A czy to znaczy, że oni, bo jeżeli się popatrzy na mapę zachodniego brzegu, to ona wygląda jak ser szwajcarski, jest taką plątaniną jakichś kanałów, przejść, ogrodzonych terenów, odciętych. Jak w ogóle można funkcjonować? Czy to jest celowo zaprojektowane w taki sposób, żeby tym ludziom, którzy tam mieszkają, utrudnić funkcjonowanie? Skąd się ta struktura w ogóle wzięła? Taka plątanina murów, właśnie jakichś strzeżonych przejść. Jak ona powstała? Czy to jest efekt planu, czy to jest efekt ewolucji? Czy to jest świadomie zaprojektowane, żeby Palestyńczyków upokorzyć? Bo oni często tak myślą.
No wszystko na to wskazuje, tak? To oczywiście, no właśnie, po przeczytaniu książki warto wysnuć jakieś swoje wnioski. Natomiast z tego, co mnie wyszło z moich kilkuletnich badań, to jest to, że dokładnie jest to pewien system zaplanowany, jest to pewne narzędzie polityki po prostu, które ma utrudnić życie, które ma zmusić do wyjazdu, bo wielu Palestyńczyków młodych no, po prostu nie widzi możliwości życia i rozwoju i wyjeżdża, które ma no, zdusić no, dosłownie wolę życia Palestyńczyków na zachodnim brzegu. I tutaj takim podstawowym elementem tego duszenia od 2002 roku jest ten mur, który zaczęto budować. On jest w tej chwili, czyli po 15 latach, ukończony zaledwie w 60 kilku procentach. składa się z takich szerokich pasów ogrodzenia, na, to są takie 50-100 metrów szerokości, druty kolczaste, rowy, droga asfaltowa do szybkiego poruszania się wojska, kamery, sensory, radary, wszystko co tam sobie można wymyśleć jako takie elementy kontroli, a w niektórych miejscach na w zasadzie kilkunastu procentach swojej długości to jest po prostu mur, mur betonowy, wysokości 8 metrów, czyli to jest dwa razy wyższe coś niż mur berliński. Został ten mur, ten obiekt, to ogrodzenie zbudowane, tak naprawdę wsunięte w terytorium zachodniego brzegu, które i tak jest bardzo małym terytorium. I on w dużym stopniu utrudnił życie Palestyńczykom, tak? Utrudnił życie poprzez odcięcie ich od miejsc, z którymi wcześniej mieli mocne relacje, chociażby wschodnia Jerozolima, która była takim centrum życia Palestyńczyków, gdzie to było centrum pod każdym względem, gospodarczym, społecznym, kulturowym, no, jednak święte miejsca, tak? Więc ten dostęp został znacznie utrudniony. No i tutaj budując ten mur, podstawowym argumentem Izraela było to, że jest to coś, co ma przynieść bezpieczeństwo, tak? Że jest to wprost nazywane było takim ogrodzeniem antyterrorystycznym. No ja tutaj staram się pokazać, że nie do końca tak jest, chociażby z tego najprostszego powodu, że no ten mur jest ukończony w zaledwie, tak jak wspominałam, niecałe ponad 60%. Czyli on nie umożliwi, on, to nie jest to, że on zapobiega, uniemożliwia atakom, on może sprawia ich organizację nieco trudniejszą, tak? Bo jeżeli ktoś chce przekroczyć to ogrodzenie, to znaczy tą linię, tak? Bo to nie, jest niedokończone ogrodzenie, to zrobi, tak? Tylko być może jest to bardziej skomplikowane. Izrael twierdzi, władze Izraela twierdzą, że od momentu rozpoczęcia budowy muru, czyli od 2002-2003 roku, znacznie spadła liczba ataków terrorystycznych i jest to prawdą. Tyle, że moim zdaniem powody są zupełnie inne.
Czyli mur niech spełnia tego deklarowanego celu ochrony przed terroryzmem, natomiast spełnia cel niedeklarowany, czyli potwornie utrudnia życie Palestyńczykom.
Takie jest moje zdanie i to się starałam pokazać. Przejście jest nadal możliwe. Przejście jest nadal możliwe. Same władze Izraela podają na stronach internetowych, że dziennie 15 tysięcy Palestyńczyków przechodzi z zachodniego brzegu na teren Izraela w celu poszukiwania pracy po prostu, tak? Czyli to jest, no, to przenikanie jest cały czas, jest bardzo duże. Natomiast co zadziałało, bo rzeczywiście liczba ataków terrorystycznych znacznie się zmniejszyła. Wywiad, który zaczął pracować znacznie lepiej. Przede wszystkim fakt, że organizacje, które wcześniej dokonywały aktów terrorystycznych, teraz się z tego wycofały, bo stwierdziły, że jest to bezskuteczne, że tak naprawdę nie ma to żadnego sensu. Tak.
A jaki jest cel ostateczny tej polityki? Bo chciałem panią zapytać o to, czy ten konflikt, kto jest ofiarą, a kto jest sprawcą w tym konflikcie. Ale rozumiem, że trochę ta odpowiedź już wynika z naszej rozmowy, to znaczy, że wydaje się pani zdaniem, Izrael jest bardziej odpowiedzialny obecnie za napięcie. Jak to się rozkłada?
Znaczy, strasznie jest trudno tutaj oceniać konflikt całościowo i ja się tego nie podejmuję, bo to jest to, mimo że spędziłam kilka lat studiując ten konflikt, ja go przede wszystkim właśnie od strony tego oddzielenia, również oporem społecznym Palestyńczyków się zajmowałam. Nie jestem kompetentna ocenić całościowo konflikt w żaden sposób, bym się tego nie podjęła. Natomiast no, ewidentnie z tego, co obserwowałam, będąc na miejscu, z tego, co oczytałam się będąc tutaj, no, widzę, że ten mur jest wymierzony w Palestyńczyków, że jest on elementem ucisku, że jest on czymś, co ma sprawić im problemy, natomiast no, jest tylko takim, w jakimś sensie jego istnienie można uznać, nie wiem, za takie PR-owe zagranie Izraela.
To musi być potwornie kosztowne.
To jest ogromnie kosztowne, oblicza się, są różne wyliczenia, myślę, że prawdziwych danych, trudno dojść do prawdziwych danych, oblicza się, że kilometr jego kosztuje od Jedna wersja, którą znalazłam, to 2 miliony dolarów, a inna, że nawet 3,5 miliona dolarów. Biorąc pod uwagę, że ten mur docelowo ma mieć ponad 700 kilometrów długości, no jest to przeogromna suma. I to jest też jeden z głównych powodów, podobno, dla którego spowolniono budowę, tak? Bo do 2008 ona rzeczywiście postępowała po dobrych kilka kilometrów rocznie z takim natężeniem, natomiast teraz nastąpiło bardzo mocne zwolnienie i pieniądze mogą być jedne. To jest największa inwestycja taka przestrzenna w historii Izraela.
I jaki jest cel tej polityki, gdybym go miała Pani scharakteryzować? Pytam oczywiście o politykę Izraela. Znaczy, to jest tak, że oni, ci Palestyńczycy, mają stamtąd zniknąć, mają się wyprowadzić wszyscy. Czemu ta polityka służy? Co ma się z nimi stać? No przecież ludzie nie rozpłyną się w powietrzu, prawda?
No, Izrael cały czas utrzymuje, że jest to rozwiązanie czasowe, tak? Na oficjalnych stronach Izraela, zresztą w wypowiedziach polityków izraelskich, no, pada ta kwestia, że w momencie, kiedy Palestyńczycy się wreszcie jakoś uspokoją, przestaną stanowić zagrożenie, to ten mur zostanie zlikwidowany. No, pewnym zaprzeczeniem jest właśnie to, co przed chwilą mówiłam, znaczy przeogromne koszty, tak? Trudno sobie wyobrazić, że coś, co tyle kosztowało, kosztuje, bo również obsługa tego muru to ogromne koszty, że to zostanie tak nagle zlikwidowane. Wygląda na to, i to było podstawowy powód, dla którego Ariel Sharon zdecydował się na budowę tego muru. On wcześniej był przeciwnikiem tego rozwiązania. No to jest przyczyna demograficzna, tak? To znaczy jednak Palestyńczyków na początku XXI wieku okazywało się, były wyraźne dane, że będzie ich coraz więcej. Ten przyrost naturalny był znacznie wyższy niż w przypadku Izraela i chodziło o takie odgrodzenie, bo w momencie, kiedy no, nie wybudowano by tego muru, ta groźba, że państwo, które z założenia miało być państwem żydowskim, przestałoby być takowym, bo następowałby ten napływ Palestyńczyków, ta groźba była zbyt duża, tak? Więc powody demograficzne.
Może i ostatnie pytanie, czy może Pani sobie wyobrazić finał tego konfliktu, pokojowy finał?
Pokojowy finał. Coraz trudniej, myślę, że coraz trudniej o pokojowy finał, bo jeszcze w latach 90., tuż po, w trakcie porozumień w Oslo, wydawało się, że jest to możliwe. Teraz jest to coraz bardziej niemożliwe. To również wyraźnie widać z danych statystycznych. W ostatnich badaniach przeprowadzanych w ostatnich latach coraz bardziej widać, jak ten mur też wpłynął na psychikę obu stron. W ten sposób, że Izraelczycy coraz mniej wiedzą o Palestyńczykach, w ogóle tak naprawdę nie interesuje ich, co tam się dzieje, mimo że jest to zaledwie, no dosłownie czasami kilka kilometrów, kilkanaście od nich. Natomiast Palestyńczycy, no przez to, że zostali odgrodzeni od Izraela, a wcześniej oni mieli dostęp, tak, po 67 roku był przez kilka dekad, do w zasadzie lat, początku lat 90. normalny, łatwy przepływ Palestyńczyków na teren Izraela, nie było to problemem. Teraz oni nie wyobrażają sobie, wielu, zwłaszcza młodych ludzi, nie wyobraża sobie życia z Izraelczykami, Żydami jako sąsiadami, bo jedynych Żydów, z którymi mają do czynienia, to są żołnierze i osadnicy, tak, którzy bardzo często, bardzo agresywnie wobec nich postępują, no bo właśnie zachodni brzeg ta ingerencja przestrzenna w zachodni brzeg to nie tylko mur, bo to jest tylko na obrzeżu, natomiast to również ingerencja taka wewnętrzna, czyli cały system punktów kontrolnych, aktywnych lub nieaktywnych, tak? Bo na przykład teraz jest taka sytuacja, że w Betlejem, wokół Betlejem, no jest tam kilka posterunków, natomiast w momencie, kiedy wojsko izraelskie zdecydowałoby się zamknąć Betlejem, to są to w stanie zrobić w chwilę, bo przy wszystkich drogach są już ustawione szlabany, przeszkody, więc kwestia podjechania i zamknięcia dosłownie otoczenia miasta. Również system osiedli, tak? To jest na zachodnim brzegu jest no, około 150 osiedli żydowskich, około 100 jeszcze takich przyczółków, czyli no, nielegalnych osiedli, gdzie kilkunastu osadników postanowiło żyć, więc jest to system również takiej bardzo mocnej ingerencji wewnętrznej.
Rozumiem więc, że nie doczekamy prawdopodobnie na rozwiązanie tego konfliktu. Spodziewa się Pani, że go jeszcze doczeka Pani oficjalnego pokoju na zachodnim brzegu?
Ja już przestałam nawet zwracać specjalną uwagę, na przykład prezydent Trump, tak, był przed chwilą w jego pierwsza wizyta na tym terytorium i nawet po tej wizycie ja złapałam się na tym, że przestaję się szczególnie temu przyglądać, bo wiem, że to są deklaracje, które niespecjalnie dużo przyniosą, że te fakty, takie fakty na ziemi zaszły tak daleko, że jest to praktycznie niemożliwe. Takim rozwiązaniem i dla mnie było to dość zaskakujące. Podczas mojego ostatniego pobytu na zachodnim brzegu przeprowadziłam dziesiątki wywiadów z Palestyńczykami, głównie z takimi lokalnymi liderami, którzy byli zaangażowani w opór społeczny, organizowali copiątkowe demonstracje i 80% ludzi, z którymi 80% ludzi, z którymi rozmawiałam,
przepraszam, musimy powtórzyć to pytanie. Tak. I krótką odpowiedź.
Dobrze?
Czy spodziewa się Pani, że dożyje Pani zakończenia tego konfliktu, pokojowego zakończenia tego konfliktu?
Ja bym oczywiście bardzo chciała, ale im więcej na ten temat wiem, tym bardziej uświadamiam sobie, że jest to niemożliwe.
Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu. Zapraszam Państwa na następną rozmowę.